Audycja papieskich dzieł misyjnych.
Witam wszystkich przyjaciół misji. W naszej dzisiejszej audycji powrócimy do postaci sługi Bożej Pauliny Jericho, a naszym gościem będzie ksiądz Paweł Wiatrak z diecezji siedleckiej. I to właśnie on opowie nam o duchowym przesłaniu, które zostawiła nam Paulina. A sytuację polskich misjonarzy w Chile i Paragwaju przybliży nam ksiądz dr Tomasz Atłas, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce. Posłuchajmy zatem, na czym polega duchowe dziedzictwo sługi Bożej Pauliny Jericho.
Rzeczą znaczącą, gdy się czyta życiorys Pauliny, jest to, że ona odkrywa w sobie to przemożne pragnienie bycia w bliskości z Jezusem Chrystusem, ale nie odkrywa w sobie powołania zakonnego. Jej brat ma powołanie kapłańskie, przygotowuje się do pracy kapłańskiej, do pracy misyjnej, właśnie z tą myślą. Natomiast Paulina nie odkrywa w sobie powołania zakonnego, a jednocześnie ma to w sobie wielkie pragnienie służenia Panu Bogu. Można by powiedzieć też taka wielka prekursorka roli osób świeckich w Kościele. I teraz, kiedy czyta się jej życiorys, można powiedzieć o takich pewnych rysach duchowości Pauliny. Ten taki pierwszy rys jej duchowości to jest związany z momentem nawrócenia, kiedy ma 17 lat, kiedy słyszy słowo. W czasie Eucharystii słyszy słowo, słyszy homilię, wewnętrznie poruszona, biega do zakrystii, prosi o rozmowę księdza. I to słyszane słowo powoduje, że następuje radykalna przemiana jej życia. To też to nie jest przemiana z jakiegoś życia takim potocznym w imieniu wielkiego grzesznika, tylko to jest przemiana człowieka, który żyje dniem codziennym, żyje błyskotkami współczesnego dla Pauliny świata, więc piękne stroje, dobra zabawa, piękny portret, który kazała sobie wcześniej namalować. I właśnie to radykalne słuchanie słowa, radykalne pójście z Jezusem. I to, co jest pierwsze w tym czasie duchowości, słuchanie słowa.
No właśnie, jakie znaczenie to słuchanie słowa odgrywa przez całe życie u Pauliny?
Nie mamy też takich do końca informacji pokazujących bezpośrednio, jak to się dokonywało. Na pewno znalazłem coś takiego stwierdzenie, że listy Pauliny były dla żywego szańca na początku, tak jak listy świętego Pawła dla pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Więc ja myślę, że ten wielki zapał, ten wielki entuzjazm, ten żar, ta gorliwość, to właśnie wynikały z tego kontaktu ze Słowem. Więc trudno jest powiedzieć, jak to dokładnie wyglądało. Natomiast dobrze wiemy, że wiara rodzi się ze słuchania, tym co się słyszy jest Słowo Boże. I teraz na pewno był ten kontakt ze Słowem Bożym poprzez rozważanie tajemnic. Ja myślę, że to jest właśnie przede wszystkim. Tajemnice różańcowe to przecież jest wspominanie konkretnych wydarzeń biblijnych. To przede wszystkim jest to słuchanie słowa, jest ta medytacja, zastanawianie się, rozważanie. To jest to przede wszystkim to słuchanie słowa. I potem wprowadzanie tych tajemnic w swoje życie.
Czyli można by powiedzieć, że odmawianie różańca to tak naprawdę wsłuchiwanie się w Słowo Boga.
Staram się używać słowa odmawianie różańca, tylko mówić medytacja różańcowa. To jest modlitwa medytacyjna chrześcijańskiego zachodu. Jak wschód ma chrześcijańskie modlitwy z sobą, my mamy medytację różańcową. No bo też wiemy, że to przypomnią nam list o różańcu, że właśnie ważny moment jest po zapowiedzeniu tajemnicy ukazanie obrazu i odczytanie odpowiedniego fragmentu i pobycie przez chwilę w milczeniu. To gdzieś nam ucieka. Będzie 10 lat odgłoszenia listu o różańcu i tam Jan Paweł II bardzo właśnie przypomina. Dla oczu obraz, scena przedstawiająca dane wydarzenie biblijne, tekst do medytacji i ta chwila milczenia, żeby ten tekst w nas zaczął pracować. Bo też musimy pamiętać, że modlitwa to nie jest tylko nasze mówienie, ale także wsłuchiwanie się w to, co mówi Pan Bóg. Czyli chwila, można powiedzieć, na takie echo słowa. My dzisiaj też musimy pamiętać, że kiedy mówimy o formacji nas przez słowo, to też musimy czerpać impuls z Pauliny, ale też widzieć to, co się dzieje dzisiaj, też korzystać z całej tradycji Kościoła. Mamy przecież takie przykłady z historii Kościoła. Ja studiowałem też historię tam duchowości. Więc mamy konkretnych świętych, którzy wszedł do Kościoła, usłyszał słowo, przeczytał słowo i to był ten impuls. Bo nawrócenie to nie tylko jest jeden moment akt, ale nawrócenie to jest cały proces, który się dokonuje w naszym życiu, czy wybitne jakieś takie postacie współczesnego świata, żebym nazwisk nie przekręcił, chyba zdaje się, bo też i z Frosardem także. Na chwilę wszedł do Kościoła, to obecność Pana Boga i coś tam się ważnego rozpoczyna.
To słuchanie Słowa Bożego, a może raczej medytacja, prowadzi nas w końcu do Eucharystii. Jakie miejsce kult, jakie miejsce Eucharystia miała w życiu Pauliny Jericho?
Tutaj ważną rzeczą jest to właściwe rozumienie Eucharystii. Paulina pisze o Eucharystii, ten swój taki niewielki traktat, w tym momencie, kiedy z polecenia swojego kierownika duchowego, spowiednika, wyłącza się z tej takiej aktywności zewnętrznej. kiedy ta kobieta pełna temperamentu, chęci działania, zostaje jakby zablokowana i możliwość takiego aktywnego działania. Taki czas koło gdzieś tam 3 lat, można by powiedzieć, takiego przymusowego trwania w uśpieniu, i wtedy właśnie rodzi się to właściwe spojrzenie na Eucharystię i to właściwe rozumienie Eucharystii. Myślę, że ten trudny spowiedzi tam w kilku zdaniach, ale po wszystkich stronach odsyłam do przeczytania. No, właściwe rozumienie Eucharystii, no, u źródła jest to, co zawsze się dzieje, tym, co było chrześcijaństwo samego początku. Jezus podszedł, powiedział do Piotra: pójdź za mną. Popatrzył Jezus na Piotra, Piotr na Jezusa, popatrzył na ryby, popatrzył na Jezusa i poszedł. I tak samo jest w życiu każdego świętego, tak samo jest w życiu sługi, służebnicy Bożej, Pauliny Jericho. To jest to spotkanie z Jezusem, to zapatrzenie się w Jezusa i pójście za Nim. I potem zrozumienie właśnie tego, co się dokonuje w Eucharystii. Że Jezus w Eucharystii daje się cały. Bierzcie i jedzcie, to jest całe moje. I takie jest życie Pauliny. To jest życie eucharystyczne, bo to nie jest problem, jak popularnie mówimy, pójść na mszę świętą, czy uczestniczyć w komunii świętej. Czy to nie jest rzecz najważniejsza, przyjąć komunię świętą. Tylko rzeczą najważniejszą jest to, żeby zobaczyć, że można przeżyć życie tak jak Jezus. Czyli przyjąć na siebie niesprawiedliwość i wydać siebie, wiedząc, że ma się życie. Że to życie ma się nie w sobie, ale to życie ma się od samego Jezusa. I tu widać, że jest taki moment, przecież też jest, że przy tych problemach potem finansowych z tą hutą jest propozycja ze strony Ojca Świętego Wczesnego, żeby pomóc finansowo, i ona rezygnuje z tej pomocy. Bo ona nie chce w jakiś sposób wybrana, wyróżniona, że to jej się pomaga, bo jeszcze jest cała masa innych osób, które też w tym przedsięwzięciu ucierpiały od strony finansowej, i ona rezygnuje. Czasami na tych spotkaniach z chłopakami to mówię. No, wyobraźcie sobie, że macie kłopoty finansowe, papież mówi, że pomoże wam rozwiązać, a wy mówicie, że nie. Może sąsiadowi jednemu czy drugiemu, a nie. I to jest takie niezwykłe, kiedy się czyta życie Pauliny, że Eucharystia to nie jest, powiedzmy tak, zegarowa godzina w świątyni, tylko Eucharystia to jest właśnie to konkretne życie. Życie eucharystyczne, nie? Życie w formie daru. To, co ojciec Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego, bardzo właśnie wyraźnie gdzieś tam w swoich rozważaniach kiedyś mówił i napisał, że jakby młodym zakonnikiem, kiedy brał chleb i powiadał słowa konsekracji, bierzcie, jedzcie, to patrzył na ten biały chleb, który staje się ciałem Chrystusa, jakby zapomniał o Bożym świecie. A potem zrozumiał, kiedy mówi, bierzcie, jedzcie, to patrzy na ludzi i mówi, ja, moje życie, moje ciało, moje zdolności, wszystko moje jest dla was. Możecie mnie zjeść. To znaczy, moje życie jest dla was. I to widać bardzo wyraźnie w życiu Pauliny. Jej życie jest ciągle dla misji, dla tych kobiet, które pracują po kilkanaście godzin w fabrykach, rezygnacja ze swojego, zaangażowanie swojego majątku, swojego spadku w to dzieło polepszenia życia tych ludzi. To jest cały czas życie dla. I to jest właśnie istota rozumienia Eucharystii, życia Eucharystią.
Nie byłoby tego życia dla bez jej posłuszeństwa. Posłuszeństwa Panu Bogu, posłuszeństwa tym, których On wyznaczył na drodze jej życia, czyli jej spowiednikom, kierownikom duchowym.
I to jest też rzecz bardzo ważna, bo w tym momencie widzimy znowu, jak Paulina jest wierną uczennicą Jezusa Chrystusa. Posłuszeństwo Jezusa aż do kenozy, aż do całkowitego wyniszczenia. Posłuszeństwo Ojcu, posłuszeństwo woli Ojca. I to widać w życiu Pauliny. To posłuszeństwo najpierw wobec spowiednika, który każe jej na 3 lata się wycofać z tej działalności publicznej. Wcześniej to posłuszeństwo, kiedy zaczyna organizować dzieło wspomagające misję i robi się lekkie zamieszanie. Wtedy właśnie pisze list do wikariusza generalnego i mówi, że przeprasza, że bez pozwolenia takie dzieło rozpoczęła. Jeśli władza zwierzchnia tak zechce, to na to dzieło zamyka. Czy potem kwestia żywego różańca, kiedy dominikanie patrzą, co tu się dzieje, jakiś nowy ruch, stowarzyszenie związane z różańcem, więc wtedy Paulina też spotyka się z generałem dominikanów, spokojnie sprawę wyjaśnia i pewnie gdyby nie uzyskała takiej akceptacji, to pewnie by też gdzieś tam pokornie pozwoliła, by to dzieło się rozwijało w sposób zamyślony przez Pana Boga. A więc to posłuszeństwo na każdym etapie życia i właśnie w relacjach i w tym wymiarze wewnętrznym swojemu spowiednikowi, kierownikowi duchowemu i w tym wymiarze zewnętrznym, odpowiedniej, kompetentnej władzy duchownej. Trzeba też zobaczyć, że jest to posłuszeństwo właśnie przede wszystkim Słowu. To jest posłuszeństwo przede wszystkim Słowu. To nie jest, byśmy powiedzieli, jakieś ślepe posłuszeństwo, ale też właśnie to takie głębokie przeświadczenie, przekonanie, że ci, którym daje się prowadzić, oni są posłuszni, Panu Bogu. Oni są posłuszni Słowu, Słowu Pana Boga.
A tak przekładając na praktykę naszego życia, czego uczy nas poprzez taką postawę ona?
Jest wiele takiego podobieństwa w sytuacji, kiedy żyła Paulina, czyli po rewolucji francuskiej. Ten taki wielki głód Pana Boga i dzisiaj myślę, że jest podobna sytuacja. I Paulina służy przede wszystkim tego, że wiele wspaniałych rzeczy może się dokonywać w Kościele poprzez posługę, poprzez działalność ludzi świeckich, że oni mają wielką rolę do spełnienia i że kwestia chociażby nawet przeżywania nawrócenia, no to nie jest zawsze każdą rzeczywistość pójścia do zakonu czy pójścia do seminarium, tylko kwestia nawrócenia to jest ta właśnie gotowość oddania, poświęcenia swojego życia, żeby to było życie w pełnym zjednoczeniu, z Jezusem. Natomiast to praktycznie, no, tu jest wiele takich sytuacji, no, chociażby nawet powiedzmy dla ludzi związanych z biznesem. Ma jakiś kapitał, ten kapitał inwestuje, chce, żeby przynosił zysk, ale bardzo chce, żeby ten zysk był sprawiedliwie dzielony, żeby zależy się od tego, kto co tam wnosi, żeby nie było takiej zasady, że główny, czy prawie cały zysk jest dla niej, bo ona włożyła tam największy kapitał. Tu można byłoby teraz gdzieś właśnie takie poszczególne momenty z jej życia gdzieś tam wybierać i pokazywać, jak to konkretnie może mieć odniesienie. My też musimy pamiętać, że Paulina odczytuje słowo w kontekście swojej epoki. I my też mamy odczytać słowo, które jest do nas w kontekście naszej epoki. Jest takie wspaniałe rozważanie świętego Efrema Syryjczyka, diakona, o Słowie Bożym, które porównuje słowo Boże do źródła. I mówi, przychodzisz do źródła, dzisiaj pijesz, ale przyjdziesz jutro, to źródło będzie. Znowu się napijesz i się nie przejmujesz tym, że nie wypiłeś całego źródła, bo wiesz, że przyjdzie ktoś inny, z niego się napije, ty przyjdziesz, z niego się napijesz. I tak jest ze Słowem Bożym, że możemy czytać 10, 50, 100, 1000 razy ten sam fragment Ewangelii, ale czytamy już w innym momencie naszego życia, inne doświadczenia. Niby to samo słowo, ale my z każdym dniem jesteśmy troszkę inni przez te wszystkie sytuacje, które nas spotykają. I wtedy to słowo na nowo do nas przemawia, na nowo dla nas jest właśnie źródłem wody żywej.
Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Paweł Wiatrak z diecezji siedleckiej.
Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même.
polskich misjonarzy pracujących w Chile i Paragwaju odwiedził w ubiegłym miesiącu ksiądz dr Tomasz Atłas, dyrektor papieskich dzieł misyjnych w Polsce.
Nigdy wcześniej nie miałem okazji być w tychże krajach, stąd też byłem bardzo ciekaw zarówno sytuacji kościoła, tego jak misjonarze żyją, czym się zajmują. I to, co na pewno zostało mi w pamięci, Chile to kraj, który raz po raz zmaga się z różnymi kataklizmami, zwłaszcza z trzęsieniem ziemi. I w regionie centralnym, który mogłem odwiedzić, mogłem również zobaczyć bardzo wiele budynków kościelnych, niemal całkowicie zniszczonych przez trzęsienie ziemi sprzed 2 lat. I te kataklizmy z jednej strony rzeczywiście burzą pewne struktury, ale też zakłócają naturalny rytm pracy duszpasterskiej, pracy misyjnej tych, którzy tam pracują. To z drugiej strony kraj, który wciąż oczekuje na pomoc, zwłaszcza pomoc personalną z Europy. Rozmawiałem na ten temat z biskupem diecezjalnym diecezji San Bernardo, który w imieniu swoim, ale także w imieniu księży biskupów, zwłaszcza z południa kraju, prosił, aby o ile to możliwe, ktoś z Polski zechciał ich diecezję wspomóc. Druga część podróży to Paragwaj. No i nie ukrywam, niezwykle pozytywnie przeżyty czas. To, co mnie uderzyło, odwiedziłem siostry Elżbietanki, ojców franciszkanów konwentualnych i niemal od pierwszych chwil spędzonych z nimi dało się zauważyć niezwykłą wspólnotę pomiędzy tymi misjonarzami, harmonijną współpracę, zwłaszcza w duszpasterstwie i taki naprawdę, chciałoby się powiedzieć, rodzinny klimat, jaki panuje wśród nich, jaki też wytworzyli przyjmując naszą skromną delegację. Mi osobiście ta wizyta, zwłaszcza u sióstr, pokazała, co to znaczy być zwykłym misjonarzem. Mówię zwykłym, to znaczy takim, który dokładnie wie, jak jest i jaki powinien być fundament misyjnej pracy, do czego misyjne powołanie zobowiązuje. I zwykłym, to znaczy również człowiekiem, który mimo tego, że wiele dokonał, ciągle pozostaje sobą, jest pokorny, raczej nie chce podkreślać swoich zasług. Co te wizyty dają misjonarzom? Myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest SMS, którego otrzymałem właśnie od ojców franciszkanów i od sióstr, w którym dziękowali za to, że są jeszcze w Polsce ludzie, którym praca misyjna nie jest obojętna, ludzie, którzy ciągle się tą pracą interesują, a nam osobiście dziękowali po prostu za to, że będąc z nami mogli poczuć się umocnieni w swoim misyjnym powołaniu, mogli też trochę odpocząć, jakby odnowić się, odświeżyć się w takich międzyludzkich relacjach.
Z jakimi problemami, wyzwaniami borykają się polscy misjonarze?
Jeśli mówimy o Chile, to największym wyzwaniem jest chyba liczba dominicantes, czyli osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. W diecezjach, które mogłem odwiedzić, liczba tych, którzy chodzą i przeżywają niedzielną Eucharystię, to jest 10% ogółu katolicyzmu, więc niezbyt wysoki odsetek. Natomiast wyzwanie, jakie pozostaje dla sióstr, dla ojców franciszkanów w Paragwaju, to intensywna praca ewangelizacyjna z Indianami Guarani. To wymaga z jednej strony jeszcze lepszej znajomości języka Guarani, ale również poznania uwarunkowań kulturowych, którym im przyszło żyć. No i myślę, że praca z dziećmi. Zarówno siostry, jak i ojcowie mówili, że dzieci generalnie są zaniedbane. Ich rodzice, akurat w tym miasteczku Guarambare, wyjeżdżają o świcie po to, aby przez cały dzień zarabiać na życie, zarabiać na chleb. Wracają bardzo późno, więc dzieci są w pewnym sensie w ciągu dnia niczyje. Dlatego też i siostry, i ojcowie organizują świetlice, gdzie te dzieci mogą zarówno odrabiać lekcje, ale również i trochę spotkać się z katechizmem, trochę się pobawić, a przede wszystkim poczuć taką ciepłą, domową atmosferę i to, że ktoś nimi się zainteresował.
Manifiesta tu santidad en mi, tómame dentro lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá a tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie. Mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva,
tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Fúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
Od początków Kościoła prześladowanie na stałe zostało wkalkulowane w jego działalność misyjną. Jest jednym z elementów sine qua non wiarygodności ewangelizacji. Sam Chrystus mówił: jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. I dalej: nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Duch Święty, zwłaszcza mocą daru męstwa, wciąż pobudza do składania świadectwa wierze. Chrześcijanie w Azji, ale także i na innych kontynentach, pragną budzić nadzieję wbrew nadziei. Długa jest lista państw, gdzie chrześcijanie, katolicy, protestanci czy prawosławni są prześladowani lub traktowani jako obywatele drugiej kategorii. Wyjątkowo okrutne prześladowania spotykają chrześcijan w Korei Północnej. Organizacja Kirchen Not podaje, że od 1953 roku ponad 300 tysięcy chrześcijan zostało tam zamordowanych albo skazanych na pracę w obozach koncentracyjnych. Chiny są kolejnym państwem, gdzie jedyna partia, w myśl zasady dziel i rządź, przez pośrednictwo tzw. Stowarzyszenia Patriotycznego Katolików manipuluje sprytnie sprawami Kościoła, ingerując w jedność biskupów z następcą świętego Piotra. W Wietnamie, w imię postępu gospodarczego, Kościół jest pozbawiony własności prywatnej. Niszczone są klasztory i kościoły, aby zaspokoić pragnienie wpływowych deweloperów czy przedsiębiorców. Chrześcijanie są też prześladowani w Laosie, Indiach, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej. Ostatnio na Malediwach, słynnych z turystyki wyspach, zostało prawnie zabronione posiadanie Biblii i organizowanie modlitw chrześcijańskich. Do pomniejszenia roli i godności chrześcijan w Azji przyczyniają się fundamentalizm religijny, systemy totalitarne, rywalizacje między grupami etnicznymi, postępująca sekularyzacja. Inną przyczyną są błędy kolonialne popełnione kiedyś przez ludzi nadużywających imienia Kościoła do prywatnych spraw. Mimo prześladowań są też znaki nadziei. W Mianmarze od listopada 2011 roku polepszyły się relacje między Kościołem i państwem. Zaangażowanie tamtejszego episkopatu w edukację i pojednanie między mniejszościami etnicznymi jest coraz bardziej doceniane przez rządzącą od lat juntę wojskową. Od ubiegłego roku Stolica Apostolska ma też swojego przedstawiciela przy południowoazjatyckiej organizacji ASEAN, co daje nadzieję na większe wsłuchanie się w głos Kościoła w sprawach społecznych i praw człowieka, a zwłaszcza wolności religijnej. Sami chrześcijanie w Azji również mobilizują się, aby bronić swoich współbraci w wierze. W diecezji Hongkong specjalna komisja Sprawiedliwość i Pokój zbiera dokumentację o prześladowanych wyznawcach Chrystusa, organizuje manifestacje, pisze petycje do władz. Ciągle jednak głos w obronie praw chrześcijan na forum międzynarodowym jest skutecznie zagłuszany. Módlmy się w marcu, aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy, zwłaszcza w Azji, są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa. Wiadomości misyjne. Fundusz Kościelny dopłaca do ubezpieczenia księży, którzy mają umowę o pracę, oraz sióstr zakonnych i polskich misjonarzy świeckich przebywających na całym świecie, przypomina biskup Jerzy Mazur, zwracając uwagę na niebezpieczne konsekwencje likwidacji przez państwo tego funduszu.
Jeżeli my nazywamy misjonarzy ambasadorami Polski, którzy nas tam reprezentują, to dlaczego pozbawiamy ich ubezpieczeń? Kto ma ubezpieczyć naszych misjonarzy i misjonarki, szczególnie ludzi świeckich? Spada to na komisję misyjną Episkopatu Polski.
Jak zaznacza ksiądz Henryk Ślusarczyk, misjonarz pracujący od wielu lat w Angolii, w wielu placówkach medycznych na całym świecie, które są prowadzone przez polskie misje, szkolą się lekarze z Polski. Takim przykładem jest Centrum Zdrowia Świętego Łukasza w Luandzie.
Instytut Chorób Tropikalnych w Gdyni wysyła do Angolii swoich lekarzy, którzy tam, na miejscu, w naszym ośrodku zdrowia, nie przy biurku, pracując z chorymi na AIDS, na malarię, na wszystkie choroby tropikalne, gdzie zdobywają doświadczenie, następnie wracają do Polski i są jednymi z lepszych fachowców.
Obecnie na całym świecie pracuje 2171 polskich misjonarzy, którzy najbardziej ucierpią z powodu likwidacji funduszu. Zagadnienie to będzie poruszane podczas spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Episkopatu Polski. Tysiące uchodźców z Syrii znalazło schronienie w północnym Libanie, w Akkar. To rolniczy, najbiedniejszy region tego kraju. Warunki życia są tam bardzo ciężkie. Napływający do Syrii ludzie potrzebują podstawowych środków życia, żywności, lekarstw, sprzętu i ubrań. Jak zaznacza profesor Bassam Awil, wielu z nich straciło dach nad głową w wyniku ostrzału i bombardowań dzielnic mieszkaniowych w Homs. Nie jest znana liczba rannych, ale z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że tylko w ostatnim miesiącu w Homs przeprowadzono około 350 amputacji kończyn. Pomoc medyczna jest organizowana w domach, piwnicach i garażach. Ludzie boją się zgłaszać do szpitali, gdzie wyłapują ich tajne służby. Przypuszcza się, że aktualnie na terenie Libanu znajduje się około 10 tysięcy uchodźców przebywających w dwóch regionach. Na północy w rejonie Trypolisu oraz w dolinie Beka na granicy z Syrią. W Peru podpisano porozumienie o opiece duszpasterskiej w więzieniach, podało Radio Watykańskie. Chodzi w nim o specjalny program promocji wartości ludzkich i rozwoju osobowego przygotowany przez Komisję Duszpasterską Episkopatu Peru. Jego elementy będą mogły być włączone w psychologiczną i socjologiczną terapię więźniów. W opinii Kościoła tego typu porozumienie jest wyrazem troski o każdego człowieka, uznając jego godność nawet wówczas, gdy wskutek różnych okoliczności trafi on do więzienia. Po raz kolejny 24 marca będziemy przeżywać Dzień Modlitwy i Postu za współczesnych misjonarzy męczenników. Został on zaproponowany po raz pierwszy w 1993 roku przez Młodzieżowy Ruch Papieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech. Obchodzony jest w rocznicę męczeńskiej śmierci arcybiskupa Oscara Arnoldo Romero, który został zamordowany 24 marca 1980 roku. Jak powiedział Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1990 roku, męczennicy stanowią dla nas wzór do naśladowania. Z ich krwi winniśmy czerpać moc do codziennej ofiary, jaką mamy składać Bogu z naszego życia. 24 marca, Dzień Modlitwy i Postu za współczesnych misjonarzy męczenników, przeżywany jest także w Wenezueli, Kolumbii, Chile, Meksyku, Senegalu, Kamerunie, Ugandzie i Korei Południowej. Dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszam Państwa już za 2 tygodnie.
Audycja papieskich dzieł misyjnych.